spokój we mnie zaprowadzasz. Cała ma nadzieja tylko w tobie.
Nadzieja zawieść nie może.
Cała ma nadzieja tylko w tobie.
Szukaj ratunku w słowie.
Zapraszają Gabriel Maryniaczyk
i Julita Maryniaczyk.
Cześć Boże, dobry wieczór, dzień dobry. Witam serdecznie w trzecim odcinku naszej audycji Nadzieja zawieść nie może. Szukaj ratunku w słowie. Dzisiaj zgłębimy hasło dar w kontekście małżeństwa, w kontekście Słowa Bożego. Dar to nieodłączny element naszej codzienności. Zarówno te dary, które dajemy, jak i te, które otrzymujemy. Ale warto spojrzeć na nie z Bożej perspektywy, z perspektywy Biblii. Bo Biblia przypomina nam, że u podstaw każdego daru leży, jak zawsze, inicjatywa Boga. Jak na przykład mówi list świętego Jakuba, każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały, zstępuje z góry, od Ojca Światłości. Bóg jest dawcą życia i wszelkich dobrodziejstw, ale przede wszystkim inicjatorem zbawienia. W kontekście małżeństwa dar ma szczególne znaczenie. My, małżonkowie, jako osoby, które obdarowują się, starają się obdarowywać nawzajem miłością i wiernością, stajemy się w pewien sposób żywymi świadkami Bożej hojności. Bo w małżeństwie każdy z darów, czas, uwaga, wsparcie, miłość jest nie tylko wyrazem troski, ale i odpowiedzią na Boży dar. Jak mówi święty Paweł, miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa. A małżonkowie mają szansę codziennie na nowo wypełniać to wezwanie, dzieląc się ze sobą i nie oczekując niczego w zamian na wzór Bożej miłości. W Starym Testamencie dar ukazany jest w formie obietnic. Od ziemi obiecanej, przez prawo, po zapowiedź nowego serca, które przygotowuje na pełnię objawienia. Nowy Testament rozwija tę historię, przedstawiając ten największy dar, Jezusa Chrystusa, który oddaje za nas swoje życie i daje nam Ducha Świętego. Jest to dar całkowicie darmowy, wzywający nas do hojności i wdzięczności, aby obdarowywać tym darem innych. Bo dar w Biblii nie jest jednostronnym gestem. To wezwanie do wzajemności. Obdarowywanie wzywa do działania, ale nie w sensie handlu z Bogiem, z innymi, ale jako odpowiedź miłości na miłość. Chrześcijanin nie tylko otrzymuje, ale też jest zaproszony do dzielenia się tym, co ma, bez oczekiwania na zwrot. Bo jak mówi Pan Jezus i jak my też mówiliśmy w jednym z pierwszych naszych odcinków, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Więc dzisiaj porozmawiamy o darach w różnych wymiarach. Od Bożej łaski po naszą codzienną hojność. Również w małżeństwie. Co to znaczy dawać w relacji, która jest wzajemnym darem? Jakie są duchowe konsekwencje daru w małżeństwie i dlaczego zgodnie z nauką Chrystusa więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu? Zaczniemy od Starego Testamentu.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali.
Ścieżką, którą chciałbym pójść w tym czytaniu, w kontekście daru i w też tym wyjątkowym czasie Adwentu, jest to, że jaką wielką rolą jest dar Boga w małżeństwie. Szczególnie ten fragment o tym, kiedy prorok mówi o tym, że Bóg odbierze nam serce kamienne, a da nam serce z ciała, bo może bardzo często też powtarzamy to w tych naszych rozmowach, w tym naszym pochyleniu się nad Słowem, ale każdy miesiąc, każdy tak naprawdę tydzień małżeństwa też pokazuje mi, jak dużo rzeczy Bóg tak naprawdę odkłamuje, pokazuje mi na nowo. Jak wiele rzeczy z rzeczywistości, z moich wyobrażeń, ja muszę na nie spojrzeć inaczej. Że On właśnie oczyszcza mnie z wszelkiej zmazy i z wszystkich moich bożków. I nie tylko bożków w postaci czy to zabezpieczeń, czy chorych przywiązań, czy też wyobrażenia swojej rzeczywistości, ale też widzę, jak dużym darem jest tak naprawdę samo to, że On stawia mnie w tym życiu, które mam. Że to On jest pierwszy, On dał mi żonę. I małżeństwo jest darem, o które trzeba się troszczyć, a nie tak jak często po prostu patrzę na wycinek historii, że jest jakimś trudem, jakąś pracą, którą trzeba wykonać. Że bardzo często ta trudna historia i to życie, które jest dla mnie trudne dlatego, że patrzę na to z perspektywy nie daru, a obowiązku. Gdzie tak naprawdę tutaj chodzi tylko o to oparcie. Bo skoro jest to dar od Boga, to Bóg też daje mi w sobie wszystkie narzędzia, aby dobrze wykorzystywać ten dar. Bo co tak naprawdę najczęściej odbiera chęć do życia? Albo odbiera po prostu to dobre patrzenie? Jeżeli mamy spoglądać na to w perspektywie małżeństwa, to właśnie jakiś niepokój, brak pojednania, brak jedności w małżeństwie. I bardzo trudno jest w dzisiejszym świecie, patrząc na to też, jak on mocno jest ukierunkowany na też spoglądanie na siebie, nie mieć tego egoizmu w jakiś sposób. Jest mi trudno kochać po Bożemu. Trudno jest mi mieć tą miłość, nie śmiać się z tego wyświechtanego może fragmentu, który tak często jest na ślubach, przez to też może wydawać się nam, że go tak bardzo dobrze znamy, ale rzeczywiście ja bardzo często szukam swego, pamiętam zło. Jest mi trudno nie mieć tego serca kamiennego. A Bóg chce mi tylko przez to powiedzieć, że da mi serce z ciała i chce tchnąć we mnie mojego ducha, tylko muszę na nim się po prostu oprzeć, że też przebaczenie jest darem. Przebaczenie jest trudnym tematem. Przede wszystkim dlatego, że przebaczenie jest ważne dla osoby, która przebacza. Ale też ta osoba, której wybacza się, dla niej jest to też sposobność, żeby spotkać się z tą miłością Boga, która jest naprawdę wtedy namacalna w drugim człowieku, bo to, czym małżeństwo jest, taką jednością dwojga ludzi, którzy na każdym kroku spotykają się z tym, że no drugi człowiek, który jest obok nich, jest jednym ciałem z nim, ma swoje wady, ma swoje ułomności, ma rzeczy, które będą irytować. I z każdym dniem, może z każdym tygodniem, człowiek musi się przekonywać i oswajać z myślą, że niektóre te wady mogą nie zniknąć. I ja muszę je pokochać, bo to jest nierozerwalny sakrament i myślę, że przez takie próby ognia może przeprowadzać tylko Słowo Boga, bo to On nas uzdalnia i nie chcę, żeby była to tylko taka mowa trawa, że On nas uzdalnia po prostu jakąś swoją mocą, tylko konkretnie swoim Słowem, że kiedy modlę się z moją żoną, to nie wkładam Boga w bramy takie, jakie ja chcę. Panie Boże, dzisiaj daj nam to, tylko otwieram to Słowo i chcę, żeby ono prowadziło nasze małżeństwo. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że mogę na to spojrzeć, jakim darem jest wszystko w moim życiu, naprawdę. Że może czasem warto spojrzeć na coś, że nie muszę już doskakiwać do jakiegoś poziomu, bo to, co mam już, jest bardzo dużą łaską.
A ja tutaj krótko dopowiem, że w tym fragmencie szczególnie dotyka mnie zdanie: pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi. I oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I właśnie w kontekście tego słowa naszego dzisiejszego, którym jest dar, w tym fragmencie widzę, jakim darem w moim życiu i też w małżeństwie jest sama wiara. I to, że w życiu mogę kroczyć z Bogiem. Widzę, że kiedy jestem z Nim w relacji stałej, codziennej, On mnie tą czystą wodą pokrapia. I dzięki temu widzę, że staje się czysta, że On pomaga mi oczyszczać się właśnie z tych wszystkich moich bożków, a kiedy tylko ta relacja zaczyna być taka powierzchowna, niestała, niecodzienna, rzadka, to to wszystko wraca. Wszystkie moje bożki wracają i właśnie czuję się, jakbym cały czas pływała w takiej brudnej wodzie. Dlatego jestem też wdzięczna Bogu za to, że mnie wybrał do kroczenia razem z Nim. W codziennym, naprawdę codziennym życiu każdego dnia widzę to, że kiedy nie kroczę z Nim, to znowu zalewam się właśnie tą brudną wodą. I doskonale to widać w kontekście małżeństwa naszego, jak bardzo jest to potrzebne, aby cały czas być obok Niego. Bo w ciągu dnia, w ciągu każdego dnia tak naprawdę mamy jakieś no, różnego rodzaju trudności. I widzę, jak bardzo potrzebuję Go do tego, aby mieć nieustannie wlewaną czystą wodę. Pan Bóg jest dla mnie takim filtrem, bo ja cały czas do tego pojemnika wlewam jakieś moje bożki, grzechy, a dzięki Niemu to moje życie się filtruje. Tylko dzięki Niemu za każdym razem na nowo potrafię być czysta, a tylko będąc pokropiona właśnie tą czystą wodą jestem w stanie takie czyste, dobre intencje nieść dalej. Przede wszystkim najpierw mojemu mężowi, potem mojemu dziecku i kolejnym.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Dziejów apostolskich. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Fragment taki bardzo świąteczny. Dawanie i branie od razu kojarzy się z prezentami, ale nie dlatego ja chciałem się nad nim pochylić, bo tutaj otworzyła mi się taka jedna bardzo konkretna ścieżka, o której trochę zapomniałem. Zapomniałem dlatego, bo kiedy ukierunkowało mi się życie, najpierw zostałem mężem, potem zostałem ojcem. Kiedy to moje życie się ukierunkowało, to też ta moja modlitwa stała się taka bardzo... Na wszystko trzeba znaleźć w życiu czas, na modlitwę też. Nie była to taka modlitwa, jaką praktykowałem wcześniej. Te słowa Jezusa, który mówi, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu, nie odnosi się, myślę, tylko do prezentów i też do miłości. To jest jedna ścieżka, którą można pójść, ale chodzi tutaj też o modlitwę. My się z tym bardzo zderzamy w naszym małżeństwie, że kiedy ta modlitwa i to przebywanie z Bogiem jest naprawdę dawaniem, to dzieje się naprawdę wielka łaska. Samo nawet tutaj nasze siadanie i nagrywanie tych audycji, przygotowywanie się do nim, siadanie nad tym słowem, gdzie bardzo często to jest poświęcanie długich minut, godzin Panu Bogu, aby On działał. To jest tak naprawdę otwieranie Słowa Bożego i pozwoleniu Mu, aby Ono w nas działało i otwierało jakieś ścieżki. Nie wkładamy tutaj Pana Boga w jakiś schemat, że to będzie tak, tak i tak. Ten czas po prostu mija. Bo to jest chyba jedyna rzecz, którą mogę ofiarować Bogu, która ma tak naprawdę wartość. Nie mogę nic zrobić z czasem. Tak jak też jest w Ewangelii. Jezus sam mówi, że nieważne jak bardzo bym się spiął, jak bardzo bym się nie postarał, to nie dodam sobie minut do życia, nie wydłużę swojego czasu, ale ten czas spędzony z Nim jest naprawdę błogosławionym czasem. Że nie siadam i mówię: Panie Boże, daj mi tutaj teraz szczęście z żoną, daj mi siłę, daj mi przebaczenie, tylko siadam z Nim w jedności z żoną tutaj na modlitwie. I to jest naprawdę duże szczęście. Dar, który mogę zanieść Bogu, który naprawdę jest takim daniem czegoś bardzo z siebie. Wyzbycie się czegoś, to jest też bardzo ważne. I w kontekście małżeństwa największym szczęściem dla mnie, tak bardzo prowizorycznie powiem, ale rzeczywiście jest, kiedy moja miłość nie jest w zamian. Że nie przychodzę, czy to z przebaczeniem, czy po prostu z dobrym słowem, z uśmiechem, kiedy widzę moją żonę szczęśliwą, śpiewającą w domu, jak księżniczka z Disneya uwiejącą się w kuchni, tylko może złą, podirytowaną, zniechęconą. Wtedy trudno jest podejść i dać uśmiech za nic, bo są wieczne pretensje. Ale wtedy to ma największą moc. To wtedy kruszy każdą skałę i jest w tym więcej szczęścia.
Z listu do Rzymian. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Natomiast prawo weszło niestety po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Fragment bardzo nam bliski, list bardzo nam bliski, jego rozdział, tym bardziej piąty list listu do Rzymian i nadzieja zawieść nie może. Werset zaraz po tym ważnym fragmencie dla nas, który jest na naszych obrączkach, na tytule tej audycji, Pielgrzymi Nadziei, rok jubileuszowy, w który już wchodzimy. Fragment mówiący o tym, jak piękną rzeczą jest miłość w oczach Boga. Jak piękną rzeczą jest w ogóle miłość w pomyśle Pana Boga. Czyli miłość, która wychodzi przed, która robi pierwszy krok. Chrystus, który umiera za nas, kiedy byliśmy grzesznikami. Kiedy byliśmy w ciemności, kiedy byliśmy od Niego odłączeni, też jak często słyszymy, że ten grzech odłącza nas, że my odłączamy się od tej miłości, popełniając grzech, stajemy w ciemności. A Chrystus decyduje się podjąć to największe poświęcenie właśnie już wtedy, ufając nam, że jesteśmy tego warci, bo On wie, że jesteśmy tego warci, bo widzieć siebie oczami Pana Boga to dostrzegać naprawdę niesamowitą wartość, skoro jesteśmy godni takiego poświęcenia. Często na drodze słyszymy takie stwierdzenie, takie powiedzenie, które się przejawia, że umieramy w życiu na różny sposób. Czy trudami w pracy, czy trudami materialnymi, trudami relacji, kryzysami. Myśląc o temacie daru, ważne jest dla mnie pochylić się nad tym, jakim małżeństwo jest darem. To małżeństwo budowane na skalę, to też jest taka powtarzana rzecz, więc ona może nam gdzieś umykać, ona może być, wydawać się taka bardzo słuchana, ale małżeństwo budowane miłością, którą wymyślił Pan Bóg, którą proponuje, drogą, którą proponuje Pan Bóg, jest czymś naprawdę niesamowitym, bo ono już wcześniej przygotowuje na to, z czym ścieramy się w życiu. Że może to się też wydawać dziwne, że tacy młodzi ludzie na początku drogi swojego małżeństwa, a już mówimy o przebaczaniu, o kłótniach, o cierpieniu, o trudach, że przecież tutaj jeszcze chyba powinien trwać ten fiołkowy okres, ale to jest niesamowite w Panu Bogu, że On już pokazuje, dając to słowo, na czym polega miłość. Miłość, która jest gotowa umierać za drugą osobę. Chociaż jak to słowo mówi, za człowieka życzliwego, ktoś mógłby się odważyć ponieść śmierć. Ja jestem w stanie zrezygnować ze swojego egoizmu, ze swojego patrzenia na świat, ze swojego komfortu, że teraz nie będzie po mojemu, kiedy moja żona jest życzliwa, się uśmiecha, kiedy jest miła, kiedy mnie wspiera, kiedy mnie afirmuje. Ale co, kiedy nie? Doświadczając tego na każdym kroku, naprawdę, kiedy siedzimy z Julitą, rozmawiamy ze znajomymi, jak wiele małżeństw jest w kryzysie, czy już na skraju rozpadu, czy po rozpadzie, to też wprowadza nas w taki strach o nas. Tylko Pan Bóg nie jest Bogiem strachu i to słowo daje też takie pokrzepienie, że miłość to jest ryzyko, które podejmujemy i że pojawiają się też błędy, pojawiają się te grzechy, to wchodzenie w ciemność, ten egoizm, który jest taki bardzo w nas wryty, z którego bardzo trudno się wyleczyć, bo małżeństwo jest drogą do wyzbywania się tego egoizmu, abyśmy mogli na końcu drogi naszego życia potrafić kochać najczystszą miłością. Ale gdzie rozlał się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Pan Bóg idzie przed nami i toruje drogę. Pozwala się przewrócić, żeby też pokazać, że pokładanie siły tylko w sobie czy w drugiej osobie nie wystarczy, ale pokazuje, że on naprawdę ma narzędzia bardzo konkretne, wspólnotę, wspólną modlitwę. Trudno jest naprawdę, już chyba to nawet mówiliśmy w jednej audycji, trudno jest utrzymać ciche dni, kiedy postanowiłeś, że usiądziesz do tej modlitwy zawsze wieczorem i modlisz się za drugą osobę. Trudno wtedy milczeć. To przełamywanie egoizmu na każdym kroku. Miłość gotowa do poświęceń, do umierania. Trudne słowo, myślę, też w dzisiejszych czasach. Umieranie za drugą osobę. Gdzie nie ma tu miejsca chyba na komfort i też na myślenie tylko o sobie. A myślę, że to jest warte. Warte też, szczególnie w kontekście daru. Daru spojrzenia oczami Boga na miłość. I daru miłości do końca.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie. Jak niemowlę u swej mamy, tak kołyszesz moją duszę. Łatwy spokój we mnie zaprowadzasz. Cała ma nadzieja tylko w Tobie.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać.
Ja odniosę się tutaj do tego fragmentu. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Ja bardzo często tworzę sobie takie studnie. Każdą z nich jest tak naprawdę inna osoba w moim życiu. Jedną studnią jest mój mąż, jedną dziecko, jedną rodzice, jeszcze kolejną konkretny znajomy i tak dalej. Tak sobie myślę na podstawie tego fragmentu, że przecież każdy popełnia błędy, jest grzesznikiem, więc dlaczego na tej podstawie potrafię twierdzić, że dana osoba jest tą, od której powinnam czerpać? Oczywiście uważam, że wielką wartością jest mieć przyjaciół, rodzinę, idoli, jakieś osoby, na których możemy się wzorować. Możemy na przykład czerpać od naszych rodziców, którzy są starsi, więc najprawdopodobniej przeżyli więcej. Ale tak jak ta Samarytanka, ona chciała czerpać ze studni, która została zbudowana od pokoleń. I bardzo dobitnie widzę w tym fragmencie, że gdy będę czerpała z tych studni, które ja sobie sama kopię, tworzę, to ciągle będę chciała więcej, bo w każdej będzie mi czegoś brakowało. Żaden człowiek ani żadne miejsce nie jest w stanie dać mi 100% spełnienia. To wszystko to są studnie bez dna. I faktycznie tylko Jezus posiada te studnie z dnem. W naszym małżeństwie mojego męża często traktuję jak taką studnię. Myślę, że jeżeli tylko z niej będę czerpała, to będę w pełni szczęśliwa, ale czasem okazuje się inaczej. Czasem okazuje się, że mi nie wystarcza z prostego powodu, a mianowicie z tego, że ludzie czasem zawodzą, denerwują mnie, tak samo jak ja innych zawodzę. I w swoim życiu widzę, że kiedy najpierw czerpię ze studni, jaką jest Jezus, to wtedy potrafię tę wodę, którą On mi daje, rozlewać innym, mojemu mężowi, dziecku i kolejnym. Tylko Jezus się nie myli. Na Nim mogę polegać w ciemno. I już nieraz mi to pokazał, że kiedy idę Jego drogą, dostaję wszystko, a nawet więcej niż chciałam. A kiedy czerpię z różnych innych studni, jakimi są właśnie ludzie, nawet ci najbliżsi, czy jakieś moje pasje, to zawsze mnie one prowadzą ostatecznie do zguby. czyli do jakiegoś egoizmu, pychy. A kiedy zaczynam od Niego, od Boga, wtedy potrafię dawać siebie innym, ale nie szukając w tym siebie. Bo o to też chodzi w małżeństwie, ale również w życiu, o dawanie siebie drugiej osobie. I myślę, że może powiem coś teraz kontrowersyjnego, ale wydaje mi się, że chyba właśnie stąd dzieją się rozstanie, rozwody, bo ludzie biorą z jednej studni, a ona wysycha, no i wtedy szukają z nowych studni. I w naszym małżeństwie, pomimo że jest młode, już niejednokrotnie okazało się, że gdyby nie ta studnia, którą jest Pan Bóg, to my sami nie poradzilibyśmy sobie z różnymi problemami. I faktycznie może najłatwiejszym sposobem na to wszystko byłoby odejść, pójść do kogoś innego, kto nie ma tych problemów. No tylko, że za jakiś czas okazałoby się, że ten ktoś ma kolejne problemy, inne od tych, które miała ta osoba. I potem szukamy następnej studni. Zanurzamy się właśnie w studniach, jakimi są pasje, takich studniach materialnych. Ale te wszystkie rzeczy, ci wszyscy ludzie są nam w stanie dać jakąś pewną część tego, co potrzebujemy do życia. A pełnię życia, jaką możemy dostać, jest Pan Bóg. I mogę o tym zaświadczyć, że zupełnie inaczej funkcjonuje nasze małżeństwo, kiedy zaczynamy od tej studni Jezusa. I też widzimy, że ona nigdy nie wysycha. Tam zawsze jest woda. Do tej studni zawsze możemy przyjść i zawsze możemy z niej brać. I w kontekście też tego, co było w poprzednich fragmentach, tam jest woda, która jest zawsze czysta. Ona nigdy nie jest brudna.
To by było na tyle w naszej dzisiejszej audycji, w naszym trzecim spotkaniu. Hasła dar. Chcielibyśmy bardzo Państwu podziękować, że byli Państwo z nami dzisiejszego dnia. Tak, Helenka bardzo pozdrawia wszystkich słuchaczy. Tak właśnie, słychać, że Helenka już się bardzo niecierpliwi, także nie przedłużając, mówili dzisiaj do Państwa Gabriel Maryniaczyk
i Julita Maryniaczyk.
Dziękujemy bardzo Państwu i do usłyszenia.
Cała ma nadzieja tylko w Tobie. Jak niemowlę u swej mamy, tak kołyszesz moją duszę. Płot i spokój we mnie zaprowadzasz.
Nadzieja zawieść nie może.
Tylko w Tobie.
Szukaj ratunku w Słowie.